Dzień dobry, jestem Radek Bielcz, czasopisma Archeologia Żywa i w tym odcinku będzie o rzemiośle, no, praktycznie równie starym co ludzka cywilizacja. Najstarsza tkanina odkryta w egipskim Tarkan ma bowiem 5000 lat. My jednak
muszę przerwać. Najstarsze fragmenty sznurków, co prawda, nie tkanin, to 30 tysięcy lat temu.
No, ale już cały ubiór to będzie właśnie to?
No nie, też wcześniej.
Też jeszcze wcześniej, tak. No to niestety brałem informacje z Wikipedii, przyznaję się bez bicia. Ale tak, a skąd te sznurki, to od razu może przejdziemy do tematu.
Sznurki są z różnych jaskiń paleolitycznych, między innymi z takiej jaskini Dzuana w Gruzji. Natomiast przed Tarkan mamy 9 tysiąclecie i mamy bardzo kunsztowne wyroby, aczkolwiek jeszcze nie tkaniny, zachowane na przykład z terenów dzisiejszego Izraela, ze stanowiska Nahal Hemar.
No to już, drodzy widzowie, wiecie, najważniejsze, czyli dla wielu osób najważniejsze, czyli co jest najstarsze, a ja tylko powiem, że jest z nami dzisiaj archeolog z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, której zainteresowania, jak z pewnością już zauważyliście, koncentrują się na produkcji technologii tekstyliów, archeologii eksperymentalnej oraz pieczęcia i praktykach pieczętowania w Grecji epoki brązu i z tym drugim wiążą się badania, które nagrodziliśmy tytułem najważniejszego zagranicznego odkrycia polskiej archeologii 2021, a z tym pierwszym kierownictwo między innymi nad akcją EuroWeb, o której z pewnością jeszcze coś powiemy. Jest z nami doktor habilitowana Agata Ulanowska.
Dzień dobry i przepraszam, że się tak wcięłam, ale duża dydaktyka kazała mi przerwać. Dzień dobry wszystkim.
Mam nadzieję, że za każdym razem mi goście będą od razu mówili, że coś mówię nie tak i liczę na to. Drodzy widzowie, zanim przejdziemy już prosto do slajdów zdjęć i filmików, dajcie nam tradycyjnie znać w komentarzach, skąd się z nami łączycie. Taka nasza tutaj jest tradycja, a przypominam, że spotkanie jest jak zawsze nagrywane. Zapis pojawi się w najbliższy poniedziałek o godzinie 20 na kanale YouTube Archeologii Żywej, który oczywiście zachęcam do subskrybowania, jeśli tego nie robicie jeszcze, a wam się spodobało. Poprzednim odcinkiem zapisem trochę się tam zamieszało, bo się nam domyślnie wtorek ustawił, ale szybko się zorientowaliśmy na szczęście, co jest nie tak, ale teraz to już wy orientujcie się przed monitorami, bo przechodzimy prosto do prezentacji, oddaję głos.
Dziękuję bardzo. Ja dzisiaj Państwa chcę zabrać w przeszłość do epoki brązu i do Grecji i porozmawiać z Państwem o produkcji tekstyliów. No to żeby powiedzieć, gdzie jesteśmy, Grecja w epoce brązu to tak zwana cywilizacja egejska i trzecie i drugie tysiąclecie przed naszą erą. Na cywilizację egejską składają się trzy ważne kultury. Mamy kulturę minojską na Krecie, mamy kultury, które się nazywają kulturami cykladzkimi na Wyspach Cykladzkich, a na lądzie greckim mamy kulturę helladzką, to jest taki naczelny termin i w okresie późnego brązu, tak jak to żargonowo mówimy, czyli w późnej epoce brązu, mamy Mykeńczyków. I teraz to, co jest jeszcze ważne i na co warto zwrócić uwagę, kultury egejskie wypracowały dość skomplikowane relacje społeczne. W związku z tym od pewnego okresu, tutaj zaznaczonego na slajdzie ramkami, mamy do czynienia z cywilizacją, którą my dzisiaj nazywamy cywilizacją pałacową. Krótki wstęp o archeologii włókiennictwa. Bez wątpienia badania nad produkcją włókienniczą w przeszłości to jest w archeologii w tej chwili the new black i mam nadzieję, że taki przyrost wiedzy, który nastąpił w ostatnim dziesięcioleciu, powiedzmy piętnastoleciu, dobrze obrazuje ten slajd, na którym pokazany jest szereg monografii, jakie się ukazały powiedzmy od 2012, chyba jest najstarsze, z 2012 roku, na temat tekstyliów, głównie w epoce brązu. Tu jest tylko kilka książek, które się odnoszą do Grecji. Skąd się bierze takie zainteresowanie tekstyliami i dlaczego akurat teraz nastąpił taki progres w badaniach? A wynika to przede wszystkim z tego, że dzięki rozwojowi technik badawczych po raz pierwszy można zastosować w pełni bardzo złożone metody, czyli taki największy problem, jaki archeolodzy mieli do tej pory, a mianowicie brak zachowanych tekstyliów archeologicznych, można obejść korzystając czy sięgając po inne dane albo stosując bardziej zaawansowane techniki badawcze. To, co jeszcze czyni produkcję włókienniczą niezwykle atrakcyjnym tematem, to jest jej charakter. Prawdę powiedziawszy, My dzisiaj trochę już nie wiemy, jak bardzo złożone jest wytwarzanie tekstyliów, ale wiemy, że jest to potężny przemysł i myślę, że wszyscy wiemy, jak bardzo może być produkcja włókiennicza destrukcyjna dla środowiska. I chyba też wiemy, jak może być etycznie wątpliwa, bo no, docierają na pewno do nas wszystkich informacje o niegodnym traktowaniu pracowników, o zatrudnianiu dzieci, o wyzysku ludzi pracujących w produkcji włókienniczej przez duże firmy. I taka skala wytwarzania tekstyliów to było coś, co istniało również w przyszłości, nawet jeśli to była taka produkcja przydomowa. Ponieważ no, żeby mieć tkaninę, trzeba zacząć przede wszystkim od wyboru, czy obsiewamy pole lnem, czy hodujemy owce. Następnie w zależności od tego wyboru mamy bardzo złożony tak zwany łańcuch operacyjny, który wymaga najrozmaitszych umiejętności. Tu na slajdzie widzą Państwo wyczesywanie i gręblowanie wełny. Wełna jest akurat dość prosta w obsłudze, dlatego że wystarczą działania mechaniczne, ale pozyskanie lnu albo pokrzywy, pokrzywa jest też cennym surowcem włókienniczym, wymagało już dość złożonych procesów chemicznych i naprawdę dużej praktycznej wiedzy. Konieczne jest wytworzenie odpowiednich narzędzi, co wymaga jeszcze innych umiejętności, a następnie konieczne są zupełnie odmienne sprawności. Zupełnie czego innego potrzebujemy się nauczyć, żeby zacząć prząść i zupełnie czego innego, żeby zacząć tkać. Więc mamy taką naprawdę ogromną rozmaitość i wiedzy, i umiejętności, które właściwie no, jest wątpliwe, czy mogły być w wystarczającym stopniu zdobyte przez jedną osobę. Kolejny aspekt, który czyni produkcję włókienniczą niezwykle szczególną, jest to, że wytwarzanie tekstyliów jest naprawdę bardzo czasochłonne. I tu chciałam Państwu pokazać taki współczesny szacunek dotyczący czasu przygotowania tkaniny, która wymieniona jest w piśmie linearnym B. To pismo to jest pismo, którym posługiwali się Mykeńczycy. To jest zapis dialektu greckiego, który my dzisiaj nazywamy dialektem mykeńskim. I wiemy, że jedna tkanina, która się w tabliczkach pisma linearnego B nazywa pavea koura, i to koura znaczy, że ona była barwiona, powstawała z 2,5 kg czystej wełny. No to nie jest jakaś, no to jest taka racjonalna ilość wełny na tkaninę. Wiemy, że szaty potrafiły w przyszłości ważyć około 3 kg, więc no jedno ubranie, nie jakaś gigantyczna tkanina. I teraz współczesne szacunki oparte na znajomości rzemiosła tradycyjnego i na archeologii eksperymentalnej sugerują, że samo przygotowanie wełny wymagało 35 dni pracy, przędzenie 175 dni, tkanie 22 dni. Więc jeżeli nad tą tkaniną pracowałaby tylko jedna osoba i pracowałaby dziennie przez około 6 do 10 godzin, to wykonanie tej tkaniny wymagałoby 232 dni pracy. I wydaje mi się, że w tym kontekście ci z Państwa, którzy znają Odyseję i pamiętają o Penelopie, która przez 3 lata była w stanie zwodzić zalotników, tłumacząc się, że ciągle tka całun, nie jest literacką przesadą. To może odzwierciedlać rzeczywisty czas pracy, jaki był wymagany do stworzenia bardzo kosztownej tkaniny. No jest jeszcze jeden element, który jest myślę bardzo interesujący, a mianowicie cały zespół elementów, które kształtują wartość ekonomiczną tekstyliów. I od razu chcę Państwu powiedzieć, że ta wartość właściwie w każdej znanej nam kulturze prehistorycznej i późniejszych historycznych była bardzo wysoka. I na tą wartość składa się wspomniany już i skomplikowany łańcuch operacyjny, który wymagał połączenia właśnie zupełnie odmiennych umiejętności i różnych wiedz, że użyję niepoprawnie liczby mnogiej. Ta czasochłonność, o której wspomnieliśmy, wysokie nakłady pracy wymagające bardzo istotnego zaangażowania społecznego. Dużo osób musiało pracować nad produkcją włókienniczą, jeżeli była potrzeba dużej liczby tkanin i różnego rodzaju mechanizmy społeczne. Wiemy z przeszłości, że na przykład elity mogły kontrolować dostęp do pewnych technologii, mogły kontrolować dostęp do określonych surowców, tkanin albo ubiorów, na przykład dostęp do tkanin jedwabnych i umiejętność pozyskiwania jedwabiu jest tutaj takim dobrym przykładem technologii, która była bardzo ściśle i przez bardzo długo kontrolowana, a następnie użycie tkanin było kontrolowane przez elity. I kolejnym ważnym aspektem jest to, że jak nam się wydaje, od bardzo dawna tekstylia służyły jako środek wymiany, a one nawet uważane są za jeden z ważniejszych obok metali środków wymiany w gospodarkach ciągle jeszcze premonetarnych i do tego dochodzi jeszcze ogromna symboliczna wartość tekstyliów, którą tu chciałam ilustrować tym slajdem z Marilyn Monroe, bo jest oczywiste, że ta sukienka, której wartość jest dzisiaj ogromna, no jest tak droga nie dlatego, że jest tak kosztowna czy zrobiona z tak wielkim kunsztem. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, kiedy myślimy o produkcji włókienniczej, to jest to, że tekstylia są absolutnie wszędzie. One i dzisiaj są właściwie wszędzie. Natomiast w przyszłości, kiedy nie było tworzyw sztucznych, ich użycie było jeszcze bardziej ważne, czy ważniejsze niż jak się wydaje w tej chwili. I ja lubię taką klasyfikację zaproponowaną przez Mary Hallow i Mary Louise Nash, która dzieli tekstylia na tekstylia first hand i tekstylia second hand. Te first hand to są tekstylia, które zostały wykonane w określonym celu, no, nieprzypadkowo. Mhm. I to są oczywiście ubiory i akcesoria, takie jak, nie wiem, szale, pasy, pończochy. To są tekstylia żeglarskie i tu od razu chcę Państwu zwrócić uwagę na ogromne znaczenie ekonomiczne żagli. To były bardzo kosztowne produkty, ich wytworzenie wymagało ogromnych nakładów pracy, no i one na pewno stanowiły bardzo ważny punkt w gospodarce. Tekstylia militarne i tu mamy cały przekrój wyrobów, to mogą być namioty, to mogą być elementy siodeł albo narzuty jakieś tam narzucane na konie, to mogą być wyściółki uzbrojenia w sensie zbroi, tak, chroniących ciało. Wreszcie mogą być tekstylia używane na tworzenie, do tworzenia pancerzy i z Grecji, co prawda nie tej epoki brązu, ale późniejszym wiemy, że były takie pancerze, które się nazywały linotorakes i one były zrobione z lnu, który jest rzeczywiście bardzo wytrzymałym surowcem, więc wiele warstw i przepikowanych stanowiło dość dobrą ochronę. Mamy do czynienia z tekstyliami kultowymi i tu można ten termin rozumieć dwojako, bo z jednej strony to mogą być na przykład szaty, jakie wykonywano dla określonych bóstw. I znowu możemy się tu odwołać do Aten, procesji panatenajskiej i szaty, która była ofiarowywana Atenie, ale to również mogą być tekstylia, które są wykonywane na przykład w obrębie sanktuariów, więc wtedy ich produkcja miałaby taki wymiar rytualny, a niekoniecznie ich przeznaczenie. Mamy tekstylia pogrzebowe, to są na przykład całuny i mamy tekstylia domowe, bardzo szeroka kategoria, bo w domach potrzebujemy zasłon różnego rodzaju i to nie chodzi o dekorację okna, ale o takie praktyczne zastosowanie zasłon i kurtyn, no żeby nam było ciepło, żeby też mieć jakąś tam prywatność. Są różnego rodzaju dywany, rzecz bardzo popularna, a nawet konieczna, jeśli podłogi nie były idealne i było zimno. I wiemy też, że stosowano tekstylia, które podwieszano pod sufitem, co najprawdopodobniej wynikało z chęci zabezpieczenia się przed spadającymi na głowę fragmentami tego sufitu, takimi no, niekonstrukcyjnymi oczywiście, ale tam nie wiem, sieczką, jeśli ona była w stropie. No i też pewnie dodawało ciepła i wyglądało ładnie. I tekstylia techniczne, i o tych tekstyliach technicznych usłyszą Państwo więcej. To są takie tekstylia, które służą do czegoś, na przykład różnego rodzaju sznurki, bo sznurek to też w naszej terminologii jest rodzaj tekstylium. No i teraz mamy, dużo się dzieje, mamy biografię przedmiotu, czyli te wszystkie tekstylia mogły być noszone, były prane, choć z tym praniem to bym nie przesadzała, bo wiemy, że nie zawsze często prano ubrania. Mogły być przerabiane, mogły się bardzo zużyć i ciągle być naprawione, na przykład cerowane albo zszywane, ale z reguły one potem kończyły jako te tekstylia second hand. I to były na przykład wsypy, czyli wypełnienia poduszek, kołder, produkty higieniczne, tak jak podpaski, uszczelnienia na przykład domów, ale też statków. Zwykłe szmaty mogły być również tekstylia kultowe, bo znamy takie praktyki z na przykład sanktuarium Artemis Brauronia, gdzie bogini ofiarowywano szmaty, jakie były używane w trakcie porodu albo w trakcie pierwszej menstruacji. No i znowu, to mogą być te tak zwane tekstylia techniczne. Teraz jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, dlaczego archeolodzy rzadko znajdują tekstylia. Bo no, to jest dość ważna kwestia, ponieważ tak jak dla osoby specjalizującej się w ceramice, naczynia będą naturalnym, podstawowym materiałem badawczym. Dla osoby specjalizującej się w dawnych technikach metalurgicznych to będą metale. Dla archeologów nie zawsze tekstylia są podstawowym źródłem, bo często ich po prostu nie ma. A to, że ich nie ma, wynika z tego, że tekstylia były wyrabiane z surowców naturalnych i tutaj przez surowce naturalne rozumiemy substancje organiczne, a więc takie, które zawierają w sobie węgiel. I różne są klasyfikacje tekstyliów, ale generalnie można je podzielić na, znaczy surowców, można je podzielić na surowce pochodzenia zwierzęcego i pochodzenia roślinnego, przy czym te pochodzenia roślinnego były wcześniej wykorzystywane niż te pochodzenia zwierzęcego. Znaczy nie chodzi o to, że jakoś późno ludzie wpadli na pomysł, że można nosić skóry. Chodzi raczej o to, że wcześniej wpadli na pomysł, że można przetworzyć rośliny w nitki, niż zaczęli wykorzystywać wełnę, którą też przetwarzali w nitki. I teraz, chociaż obydwa typy surowców są substancjami organicznymi, one mają różną budowę i w przypadku tych pochodzenia zwierzęcego głównym budulcem jest białko i stąd lepsze szanse na przetrwanie mają takie surowce w środowisku kwaśnym, na przykład w torfach. I one też są czym innym zagrożone, więc myślę, że wielu z Państwa wie doskonale, że wielkim nieprzyjacielem wełny są mole, z którymi do dzisiaj nie jesteśmy w stanie sobie dobrze poradzić. Natomiast w przypadku surowców roślinnych głównym budulcem jest celuloza i one mają lepszą szansę na przetrwanie w środowisku zasadowym, ale z kolei są bardziej narażone na pleśń i różnego rodzaju bakterie niż te pochodzenia zwierzęcego. Teraz to, co przetrwało do naszych czasów, w przypadku Grecji epoki brązu pochodzi przede wszystkim z grobów. Mamy bardzo niewiele tekstyliów zachowanych w innych kontekstach niż konteksty grobowe. To się wiąże z tym, że no, w grobach są specyficzne warunki, te tekstylia z grobów są mniej narażone na zmiany poziomów temperatury i zmiany poziomów wilgotności, w związku z tym no, trochę lepiej się zachowują. Stosunkowo rzadko mamy do czynienia z tekstyliami, które są ciągle elastyczne i tu Państwo widzą dwa przykłady tkanin. Obydwa te przykłady to tkaniny lniane. W przypadku tego slajdu widzą Państwo tego slajdu tkaniny ze Stamna. To jest więcej niż jedna. To jest cały szereg tkanin, które owijały ogromny brązowy trójnóg. Tu na slajdzie z tkaniną lnianą z grobu N w Mykenach mamy do czynienia z taką tkaniną po prostu owijającą sztylet. To, że te tkaniny tak dobrze się zachowały, wynikało z tego, że one są w kontakcie z metalem. Kontakt z metalem sprzyja przetrwaniu tkanin, ale do pewnego stopnia, ponieważ przy dłuższej reakcji metalu i tkaniny może dojść do procesu, który my nazywamy mineralizacją, której tkanina przestaje być elastyczna, tworzy się jej tak zwany pseudomor, czyli to jest twór, który bardzo przypomina tkaninę, ale nie jest już organiczny w budowie, tylko jest to twór mineralny. Więc ma swoje ograniczenia taka forma zachowania tekstyliów, ale nadal można wyciągnąć z niej dużo informacji. No i szczególną formą też jest tak zwana karbonizacja i te trzy przykłady, które tu Państwo widzą po środku, to są przykłady drobnych fragmentów tekstyliów, które podległy karbonizacji i to jest proces, który zachodzi w warunkach beztlenowych. Tutaj te substancje organiczne ulegają zwęgleniu i też już nie są dalej elastyczne. I te fragmenty, które Państwo widzą, dwa na dole to są fragmenty z Akrotiri, słynnego stanowiska, które zostało przysypane popiołem wulkanicznym w wyniku wybuchu wulkanu na Terze. Natomiast ten maleńki u góry to jest bardzo ciekawa krajka, która zachowała się z miasta Chania na Krecie. I teraz to, czym ja się zajmuję, to są odciski tekstyliów. I teraz one mogły się zachować w glinie, mogły się zachować w gipsie. Na przykład jak mamy freski, znajdujemy odciśnięte sznurki, które wytyczały linię prostą, żeby łatwiej było taki fresk wykonać. Czasami nawet mamy do czynienia z odciskami tekstyliów w ziemi. Tak się może zdarzyć na przykład w przypadku całunów. Natomiast ja się zajmuję zupełnie szczególnymi odciskami. To są odciski, które się zachowały na spodach glinianych plomb. Jak Państwu wspomniałam, kultury egejskie to były dość zaawansowane formy, takie państwowości. gdzie były bardzo rozwinięte praktyki administracyjne i między innymi używano stempli i stemplowano bardzo różne rzeczy, trochę w podobny sposób jak do nas, jak się cały czas u nas stempluje, to znaczy na przykład zabezpieczano wejście do drzwi stemplem albo zabezpieczano zawartość jakiegoś pojemnika. I jeszcze jedno słowo o tekstyliach technicznych, ponieważ samo słowo tekstylia, ono pochodzi z łaciny i sugeruje, że mamy do czynienia z rzeczami, które zostały utkane. W archeologii włókiennictwa rozumienie tego słowa jest znacznie szersze. To są wszystkie wyroby z elementów elastycznych. Czyli nawet siatka zrobiona z jednej tylko nitki, to też jest tekstylium według naszej definicji. I przez tekstylia techniczne to jest taki termin, który się pojawił stosunkowo niedawno w odniesieniu do znalezisk z Europy Centralnej. On po raz pierwszy był używany. To są różnego rodzaju właśnie koszyki, nitki, sznurki, maty, ale nawet rzemyki, no, które wydaje się, że są czymś innym, ale ich zastosowanie jest bardzo podobne, worki skórzane. To jest taka cała szeroka kategoria przedmiotów, które były wykorzystywane do czegoś, tak? Pomagały przy czymś, przy opakowaniu, przy produkcji ceramiki, zabezpieczały coś, były używane w transporcie, były używane do przechowywania, więc ten koncept wydaje się być no, taki wygodny i nośny, chociaż może składniki tych tekstyliów technicznych mogą budzić takie terminologiczne wątpliwości. I teraz wspomniałam Państwu o tych odciskach na spodach glinianych plom. Może powiem w dwóch słowach, co badam i gdzie badam, ponieważ wcale nie badam ich w Grecji, tylko badam je w Niemczech, w Heidelbergu. A to dlatego, że tam powstała instytucja, która się nazywa Korpusem Pieczęci Minojskich i Mykeńskich. Niesamowity projekt zainicjowany w latach 50., który miał na celu, czy ma cały czas, bo ten projekt istnieje, zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich możliwych informacji na temat pieczęci i odciśniętych tych plomb z całego obszaru Grecji. Żeby te informacje zbierać, ekipa CMS od lat 50. jeździ po muzeach, jeździ po stanowiskach i zbiera albo plastelinowe odciski tych pieczęci, czyli frontów, jak i spodów, czyli tych odcisków z tyłu plom, chociaż w tym przypadku nie wszystkich, tylko wybranych, albo ich silikonowe odlewy, tutaj jest taki przykład, i przechowuje to w archiwum CMS. Więc jest to miejsce, czyli tego Korpusu Pieczęci Minojsko-Mykeńskich, skrót od niemieckiej nazwy, to jest właśnie CMS. No jest to niesamowite miejsce, ponieważ po pierwsze część danych zebranych przez ekipę CMS już nie istnieje. Jeśli oni na przykład brali te odciski z magazynów wykopaliskowych i glina była kiepskiej jakości, nie była dobrze wypalona, zawsze ta glina jest przypadkowo wypalona, więc często nie jest dobrze wypalona, to po prostu już ich nie ma, fizycznie nie ma, one się rozpadły. Więc jest to absolutnie najlepsze miejsce do studiowania również produkcji włókienniczej. No i to, co jest bardzo ciekawe, to, że pomimo, że te odciski leżą w tych szufladach od tam 1956 roku, jakoś nikt nie zwrócił uwagi na potencjał, jaki one mają dla zrozumienia produkcji włókienniczej. No i z dumą stwierdzam, że byłam pierwszą osobą, która na to uwagę zwróciła. I badałam relacje pomiędzy tekstyliami i pieczęciami i między innymi właśnie te odciśnięte tekstylia w ramach projektu NCN Sonata 13. I teraz tak, co jeszcze chciałam Państwu powiedzieć? Z czym mamy do czynienia? Więc mamy do czynienia z utrwalonymi pierwotnie w glinie, a następnie w silikonie bądź plastelinie pozytywowymi kopiami przedmiotów, które podlegały stemplowaniu. I te przedmioty to były na przykład gałki od drzwi, tu widzą Państwo taką gałkę, od drzwi lub drzwiczek, na przykład od skrzynek, obwiązane nitką, przypieczętowane grudką gliny, na której z góry postawiono pieczęcie. To mogły być różnego rodzaju maty, to mogły być koszyki, to mogły być tkaninowe takie pokrycia wylewów tkanin. To jest ten przykład. Może nie najlepiej to widać, jest delikatnie odciśnięta tutaj tkanina, ale jest to no, też bardzo interesujące źródło. To mogły być coś, co się nazywa fachowo pakenplombe przez ekipę CMS, czyli to są pakiety zrobione najprawdopodobniej z pergaminu. One były niewielkie, one mogły mieć 2 centymetry może. I my wierzymy, że ten zwitek pergaminu był zapisany, zwinięty w taki pakiecik i obwiązany różnego rodzaju cieniuteńkimi niteczkami, ale mogą być tak zwane sznurenplombe, czyli mogą być grudki gliny przywiązywane do czegoś z sznurkiem albo rzemykiem po środku, z zawiązanym w supełek, żeby się po prostu nie wyślizgnęło tak łatwo, nie wyślizgnęła ta grudka z tego sznurka, i one były dołączane do różnego rodzaju dokumentów. Ja zbieram ile mogę tych danych, zaraz Państwu też pokażę, gdzie one są dostępne, bo one są dostępne online, więc każdy z Państwa, jeśli jest zainteresowany, może zobaczyć, jak wyglądają te odciski. Ja je zebrałam, czy badałam do tej pory odciski ze stanowisk takich jak Hania, Knossos, Maria i Festos. Numery odpowiadają stanowiskom na mapie. One wszystkie, Ajadriada i Katazagros, to jest wszystko Kreta. Następnie mamy Hieraki i Lerne, to jest ląd, Peloponez, oraz wyspy Aja Irini i Lemnos. Natomiast odciski, które badam z Katazagros, to jest połączenie dwóch projektów. To jest również projekt prowadzony przez dr Maria Anastasiadu, w tej chwili na Uniwersytecie w Wiedniu, która zajmuje się praktykami stemplowania w Katazagros. Te odciski zostały przeze mnie zbadane, one się znajdują w bazie danych, ale nie będą dla Państwa dostępne, bo z ich upowszechnieniem czekamy na publikację monografii. I z tych stanowisk do tej pory w pełni zbadane są odciski z Festos, właśnie z Katazagros, z Lerny i z Maria. Tych odcisków jest łącznie 795 w tej chwili, ale w bazie danych, ale ja chcę Państwu powiedzieć, że ja szacuję, że mniej więcej 1000 czeka ciągle na zbadanie. Także na pewno potrzebuję kolejny projekt, żeby skończyć to, co zaczęłam. I teraz może warto powiedzieć, co ja robię, mówiąc, że je badam. Więc najpierw się im przyglądam. No i widzę, że taki odcisk, kolejny kołek, ten kołek pochodzi z Festos, ma zachowany odcisk sznurka, ale tu na tej powierzchni prostopadłej do tego kołka jest też odcisk tkaniny. W tym momencie włączam aparaturę prostą, a mianowicie mikroskop cyfrowy DynoLite. To nie jest jakiś kosztowny sprzęt, ale jest to sprzęt, który powszechnie jest używany przez archeologów włókiennictwa do badania tkanin, nie tylko odcisków. On, prawdę powiedziawszy, trochę gorzej się sprawdza przy badaniu takich obiektów mocno przestrzennych, jakimi są odciski. W związku z tym mam takie cenne uzupełnienie tego sprzętu w postaci lampki USB z IKEA za 10 zł, która pozwala mi wydobyć trójwymiarowość tych odcisków. I teraz obawiam się, że to może być nie do końca dla Państwa widoczne, ale oprogramowanie tego mikroskopu pozwala na dokonywanie pomiaru. I pomiary, które ja zdejmuję, to są średnice nitek i to są tak zwane kąty skrętu. Kąt skrętu w przypadku nitki to jest ważny parametr, bo im ściślej jest skręcona nitka, tym ona jest mocniejsza. Ale on zależy również od surowca, czyli surowca, które mają krótkie włókna, takie jak wełna, muszą być skręcone mocniej. Na przykład takie, a takie, które mają długie włókna, jak len, mogą być skręcone trochę słabiej. Kolejna rzecz, którą badam, to jest liczba nitek na centymetrze tkaniny. No oczywiście tutaj przy tak małych odciskach to ja nie jestem w stanie uchwycić centymetrze, więc biorę mniejsze odcinki, ale ta liczba nitek na centymetr mówi nam o jakości tkaniny, o jej gęstości, czy ona była ściśle utkana, czy ona była trochę luźniejsza. I kolejna rzecz, która mnie interesuje, to jest tak zwany kierunek skrętu. I teraz jak Państwo się przyjrzą, to i ta mała nitka, i ten sznurek, obydwa skręcane są w kierunku S, czyli w takim kierunku, który przypomina literę S, stąd jest ta nazwa, ponieważ alternatywnie mówimy o prawo w lewo, ale wiedzą Państwo, że prawo i lewo to czasami mogą być bardzo subiektywne kategorie. Mówimy w kierunku wskazówek zegara albo w przeciwległym do wskazówek zegara. Natomiast to określenie S i Z wydaje się być najbardziej takie klarowne i najmniej ryzykownie jest tak mówić. I teraz jeżeli mamy do czynienia ze złożonymi produktami, tak jak ta nitka i ten sznurek, no to duże S określa nam kierunek skrętu finalny projektu, produktu, a małe Z w tym przypadku określa kierunek skrętu tych nitek, na które się składają na finalną nitkę. No i oczywiście interesuje nas jeszcze splot, czyli sposób, w jaki nitki wątku łączone są z nitkami osnowy w tkaninie. I od razu Państwu powiem, że z Grecji epoki z brązu nie znamy żadnego innego splotu niż płócienny, co jest bardzo ciekawą rzeczą, bo to jest bardzo prosty splot. I trochę o tym powiem też więcej. No i teraz, jak Państwu mówiłam, wyniki moich badań dostępne są online w bazie danych projektu Textiles and Seals. Tu przechodzimy na angielski, bo ja miałam w tym projekcie międzynarodową ekipę, w związku z tym językiem roboczym projektu był język angielski. No i baza danych też jest publikowana po angielsku. Baza danych mówi o wszystkich wynikach projektu, więc znajdą w niej też Państwo przykłady narzędzi, które były stemplowane albo znakowane w inny sposób, odcisków tekstylnych i odniesień ikonograficznych do produkcji włókienniczej w Gliptyce Egejskiej. Ten przykład to jest krosno ciężarkowe, które do czasu moich badań było uważane za grę, że to jest gra planszowa z pionkami, tak było interpretowane to przedstawienie. Ale na to chcę zwrócić uwagę, tak w przypadku stemplowanych i znakowanych narzędzi, jak i w przypadku ikonografii, pracowałam na materiałach, które wcześniej były opublikowane, natomiast tylko ten moduł z odciskami prezentuje takie badania, że tak powiem, polowe, czyli wyniki badań nieobecnych wcześniej. I po wejściu w ten moduł znajdą Państwo dość, myślę, wygodną wyszukiwarkę. Jest tutaj dużo informacji, jak z niej korzystać. I tak się prezentują rekordy, które oczywiście wyświetlają się zgrupowane w zależności od zaprojektowanego wyszukiwania. Więc mam zdjęcie tego spodu glinianej plamby, mam obrazki pokazujące pieczęcie, które były odciśnięte na jej froncie i następnie mamy mikroskopowe zdjęcia każdego z wyrobów, który jest rozpoznany, czyli w tym przypadku sznurka i odcisku tkaniny. No dobrze, zebrałam nowe dane, bardzo mnie one interesowały, ale okazuje się, że te nowe dane przynoszą też zupełnie nowe informacje i jednym z takich ważniejszych odkryć jest potwierdzenie techniki, która po angielsku nazywa się splicing, ona nie ma dobrego słowa po polsku. To jest technika, w której nitki nie tyle są przędzione, ile są skręcane z pojedynczych włókienek i następnie te takie pojedyncze nitki, tak jak tutaj widać na rysunku pochodzącym z publikacji Kariny Gremer, są splatane razem i na tym etapie mamy dopiero do czynienia z użyciem przeciona. Ta technika jest bardzo ciekawa, dlatego że wydawało się na początku, że to jest technika, która charakteryzuje wyłącznie tekstylia z Egiptu, nitki egipskie. W Europie inna tradycja, w Europie stosowano przędzenie. Ale im bardziej się posuwały badania, im więcej pozostałości tekstyliów było badanych, tym bardziej się archeolodzy przekonywali, że to jest technika, która jest najstarszą techniką wykonywania nitek, bez względu na to, na jakim obszarze geograficznym się znajdujemy, więc ta technika jest dobrze potwierdzona już w tekstyliach neolitycznych, na przykład z obszaru centralnych Niemiec. Ona pochodzi też ze stanowisk Hiszpanii. Wydaje się, że to jest po prostu pierwszy etap umiejętności tworzenia cienkich nitek i to jest technika, która ma zastosowanie wyłącznie do włókien roślinnych. Do tej techniki muszą być stosowane długie włókna. Natomiast takie przędzenie, jakie tu widzimy, to ta technika jest wymyślona dla włókien krótkich i najprawdopodobniej została wprowadzona dla wełny. To, co jest ważne, to to, że obydwie te techniki wymagają całkowicie odmiennych umiejętności, zupełnie innych umiejętności kinetycznych, zupełnie innej wiedzy. I też, co jest bardzo ciekawe, te odciski, które badam, potwierdzają, że w jednym okresie i na jednym stanowisku, właśnie w Katazakros, były używane dwie techniki jednocześnie, przy czym ten drugi początek, ten krótki fragmencie filmu pokazywał, że taką techniką przędzenia ze spuszczanym wrzecionem również można przejść włókna roślinne. Tylko, że najprawdopodobniej zaczęto to robić dopiero wówczas, kiedy ta technika się upowszechniła, kiedy wykorzystanie wełny stało się dużo bardziej powszechne i po prostu przeniesiono technikę z wełny na długie włókna roślinne, zapominając o splicing. Kolejne odkrycie, które znowu może nie robi takiego wielkiego wrażenia, ale na mnie zrobiło, to jest obecność różnego rodzaju plecionek i wąziutkich krajek. W ogóle nie znaliśmy tego typu wyrobów z Grecji przed moimi badaniami. No dobrze, no to można powiedzieć, okej, no to wiemy, że była jeszcze jedna technika produkcji nitek i sznurków. Czy to takie ważne? Myślę, że ważne, dlatego że jak to pokazują współczesne przykłady takich plecionych sznureczków, jest całkiem prawdopodobne, że przy decyzji o wykorzystaniu takiego wyrobu, a nie innego, zwłaszcza w takim przypadku jak tutaj, to jest bardzo ważna plomba, ona jest bardzo duża, to musiał być jakiś niezwykle istotny dokument, który był ostemplowany kilkunastoma pieczęciami. Mamy też właśnie do czynienia z takimi okrajkami, wąskimi wstążeczkami. Prawdopodobnie w grę wchodził kolor jako no, taki element albo informujący o tym, co jest zapieczętowane, albo wskazujący na wagę tego, co jest zapieczętowane. Być może, tak jak w przypadku tego dokumentu, związany z właścicielami pieczęci, czyli to nam też poszerza wiedzę o samych praktykach stemplowania, nie tylko o produkcji włókienniczej. No i teraz przechodzimy do źródeł pośrednich, czyli ikonografii. Ja tu Państwu nie będę pokazywała zupełnie niesamowitych przedstawień postaci ludzkich w sztuce egejskiej. Skupiam się na tkaninach, bo i one są zupełnie niesamowite. I teraz widzą Państwo, że noszono, przynajmniej wierząc freskom, bardzo skomplikowane wzory. Tu mamy fragmenty, które pochodzą z fresków przedstawiających ubiory różnych ważnych postaci z Akrotiri właśnie. Pomieszczenia, które się nazywa, znaczy budynku, które się budowli, która miała charakter publiczny i rytualny, ona się nazywa Xesti Tria. Widzą Państwo taką szatę przezroczystą, która ma na sobie taki haft, być może, albo wrobione techniką tkacką, drobniuteńkie, maleńkie kwiatuszki szafranu i pas, zdobiący pas z krokusami, albo na przykład jest cała szata zdobiona wzorem w lilię. Natomiast to, co tu widzimy, jest bardzo ciekawym odkryciem, no nie moim, przyznaję, na to zwróciła uwagę Maria Shaw, ale jest to bardzo, bardzo ciekawe, mianowicie to są bardzo złożone, wzorzyste szaty. Co ciekawe, one wszystkie mają mniej więcej 5 kolorów, albo 4, no tu jest 5, bo mamy niebieski, żółty, biały i czarny, 4. I te przykłady to są jedyne przykłady zastosowania siatki w malarstwie egejskim. W przeciwieństwie do Egiptu, malarze fresków nie używali siatki w Egei. To są prawdziwe freski, czyli freski wykonywane na mokro. Stosowali owszem sznurek, żeby wytyczyć linię prostą, ale postacie nie były wpisywane w taki schemat z kwadratów, jak to było w sztuce egipskiej. Ten schemat był stosowany tylko i wyłącznie do oddawania złożonych wzorów tekstyliów. Czyli to jest fragment z fresku precesyjnego, gdzie nie ma w ogóle żadnych śladów siatki, z wyjątkiem kiltu i tego kiltu tych dwóch mężczyzn. Więc jest to bardzo ciekawa praktyka. I teraz jak spojrzymy na te wzory, wydaje się być dość zrozumiałe, bo one są bardzo powtarzalne, prawda? Więc zastosowanie tej siatki ułatwiało wykonanie malarzowi takiego wzoru. Ale moim zdaniem, i tu wchodzę, tu opisuję już swoje badania, sama koncepcja tego, że wzór jest bardzo powtarzalny i że potrzebny jest jego raport, taka naczelna zasada, którego buduje, ma bardzo dużo wspólnego z włókiennictwem, gdzie wzór planuje się na poziomie snowania krosna. Przy tak złożonych wzorach nie można ich wykonać z wolnej ręki. To jest przemyślana konstrukcja zrobiona już w sposobie, w jaki zakłada się osnowę na krosno. I teraz takie wzory tworzy się poprzez powtórzenia i one się składają z czegoś, co my nazywamy raport splotu, czyli takich malutkich kwadracików, które następnie są powtarzalne i tworzą całość tkaniny. I ja sądzę, że ponieważ włókiennictwo było tak bardzo powszechne w życiu codziennym każdego człowieka, ta idea nie była obca malarzom. I być może właśnie ten koncept posłużenia się siatką wynikał z tego, że też oni rozumieli, w jaki sposób takie skomplikowane wzory mogły powstawać w tkaninach. Czy w związku z tym my na podstawie tkanin możemy powiedzieć, przedstawień tkanin, nie samych tkanin, tylko przedstawień tkanin, możemy spróbować odtworzyć technikę, w jakiej były wykonywane te tkaniny? No niestety, moim zdaniem, nie możemy. I tu mamy do czynienia z takimi dwoma aspektami. Jeśli Państwo zerkną na te fragmenty, które są na slajdzie, one wszystkie pochodzą z Akrotiri, z wyjątkiem tego fresku, który jest z Pylos. Mają Państwo dość szczegółowo oddany wygląd tkaniny. Tak, artyści trudzili się, żeby pokazać, że mamy rąby z krzyżykami w środku. Nie wiem, tu mamy taki wzór przypominający jojo, mamy zygzak, bardzo typowy wzór. I teraz ten wzór idealnie daje się odtworzyć na tabliczkach. I teraz problem polega na tym, że w produkcji włókienniczej my możemy uzyskać podobnie wizualne efekty, stosując różne techniki. W związku z tym wydaje się, że ta szczegółowość przedstawiania tkanin świadczy o tym, że malarze fresków wiedzieli, że po pierwsze to jest ważna rzecz, przekazać taki szczegół, taki detal, a po drugie oni wiedzieli, jak te tkaniny były zbudowane. Natomiast my możemy się tylko domyślać, że mamy do czynienia ze złożonymi produktami, ale nie możemy zaproponować techniki. No i to, co chciałam powiedzieć, wydawałoby się, że właśnie takie wzory, które są oparte o linie skośne, rąby, to byłyby idealne wzory do odtworzenia przy użyciu splotów skośnych. Sploty skośne cechuje to, że one mają więcej niż jedną warstwę osnowy, więc to jest taka złożona technika. Ale no nic nie wskazuje na to, że ona była znana w Grecji epoki brązu. Wydaje się, że ona jest wynalazkiem epoki żelaza. Ona jest bardzo typowa dla Europy Centralnej, dla Włoch, dla obszaru alpejskiego. No a Minejczycy i Mykeńczycy mogli sobie radzić na przykład taką techniką wysnuwanej osnowy, mogli mieć nawet podwójną osnowę, mogli to zrobić po prostu inaczej. I kolejnym ważnym źródłem, o którym chciałam już krótko powiedzieć, to są tak zwane źródła pośrednie. I to jest taki ogromny pakiet informacji, jaki my zdobywamy dzięki badaniom narzędzi włókienniczych. Znowu, do niedawna narzędzia włókiennicze były traktowane trochę po macoszemu w archeologii. Różnica między prześlikiem a ciężarkiem tkackim była taka mało precyzyjna. No i najczęściej to, co dokumentowano w przypadku tych narzędzi, to było to, czy one były dekorowane, czy nie. I to błąd, ponieważ no, te parametry, które mówią nam o funkcjonalności narzędzia, to jest forma geometryczna i waga. Czyli w tej chwili przy badaniu narzędzi przede wszystkim się je waży, a następnie bada się ich średnicę i wysokość i analizuje w kontekście do bryły. Ponieważ to, jaka jest właśnie średnica, jaka jest wysokość, jaka jest bryła, wpływa na to, jaka jest prędkość rotacji wrzeciona. Też warto pamiętać o tym, że to, co najczęściej zachowuje w materiale archeologicznym, to są prześliki, czyli takie ciężarki, które były nakładane na wrzeciona właśnie po to, żeby przyspieszyć jego rotację, ale cały zestaw, cały pakiet był bardziej złożony, ponieważ było jeszcze pióro wrzeciona i był bardzo ważny element, który teraz trochę zniknął na przykład z takiego przędzenia hobbystycznego albo przędzenia, z jakim mogliby się Państwo spotkać na przykład na różnych festiwalach archeologicznych. Mianowicie zniknęła prześlica i kądziel. Prześlica to jest to urządzenie, które te panie trzymają pod pachą i ono pozwala na uporządkowanie materiału, który ma być przędziony, a ten materiał, który się nakłada na prześlicę, nazywa się kądzielą. I stąd jest dziedziczenie po kądzieli. Właśnie od tej techniki przędzenia wzięło się to słowo. Przy czym od razu chcę Państwu powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe, ta koncepcja dziedziczenia po kądzieli nie jest charakterystyczna tylko do języka polskiego. Po kądzieli dziedziczy się również w języku angielskim. Także wydaje się, że to jest taki szerszy koncept powiązania przędzenia z kobietami, o czym też jeszcze będę mówiła. No i to, co jest ważne przy analizie prześlików, to są ślady zużycia. One się pojawiają bardzo często na dolnej części tych narzędzi, głównie dlatego, że no, spada wrzeciono. Niestety nitka się rwie i one się wtedy niszczą i nitki mogą też wycierać, żłobić ślady na wrzecionach. Kolejnym ważnym narzędziem, często znajdowanym w wielu stanowiskach archeologicznych, nie tylko w Grecji, to są ciężarki tkackie. I teraz znowu, podobnie jak w przypadku przędzenia i prześlików, ciężarki tkackie są tylko jednym z elementów bardziej złożonego urządzenia, jakim jest krosno ciężarkowe, nazwa od ciężarków. To jest krosno pionowe. Tu mają Państwo przykład, rysunek krosna, którego mam dwa takie krosna, używam ich do eksperymentów. konstrukcja jest bardzo prosta. Rzadko kiedy wiemy, jak tak naprawdę wyglądały te krosna starożytne. Niewiele wiemy też o krosnach z epoki brązu, ale generalnie zasada pracy była podobna. One mogły być opierane o ścianę, one mogły mieć tutaj taką dodatkową belkę, która pozwalała je postawić wtedy w dowolnym miejscu i składały się z ramy, drążków i na takiego drążku półniedzielnicy. Zaraz Państwo, mam nadzieję, zobaczą, jak wygląda praca na krośnie ciężarkowym. To, co jest najważniejsze przy ciężarkach, to, co sprawia, to, co wpływa na wygląd tkaniny i produktu, to jest siła naprężenia, więc im ciężarek jest cięższy, tym to naprężenie jest większe, ale to jest wartość, którą można regulować przez liczbę nitek osnowy dowiązanych do ciężarka oraz szerokość. I relacja szerokość ciężarka, wygląd tkaniny została zaobserwowana przez takie bardzo ważne Centrum Badania Tekstyliów Starożytnych, instytucję, która ogromnie przyczyniła się do tego, że archeologia włókiennictwa jest obecnie tak popularna. To jest Center for Textile Research w Kopenhadze i to centrum przeprowadziło szereg eksperymentów, które wskazały, że im szerszy jest ciężarek, tym bardziej otwarty jest splot na tkaninie, więc to przełożenie jest naprawdę bezpośrednie. Jeśli chodzi o ciężarki tkackie i krąg egejski, no to mamy do czynienia z czymś niezwykłym. Mamy ogromną liczbę typów ciężarków rozmaitych form. Teraz to, co też te ciężarki bardzo różni od ciężarków znanych na przykład z tej Europy na północ od Grecji, to jest to, że one są bardzo lekkie. I teraz tu jest taki pewien problem ciągle do rozstrzygnięcia, a mianowicie, no oczywiście lżejsze ciężarki to można powiedzieć, że były lepsze tkaniny, lepszej jakości, delikatniejsze, cięższe, były z ich użyciem wykonywane. No w porządku. Problem tylko polega na tym, że z użyciem ciężkich ciężarków można również wykonać dość delikatną tkaninę, natomiast z użyciem lekkich ciężarków nie można wykonać grubszej tkaniny. W związku z tym to jest trochę niepokojące, że my nie mamy takich ciężkich ciężarków, ale znowu być może to jest stan badań. Ja badam ciężarki z takiego minojskiego stanowiska Sisi na Krecie i ja tam znajduję ciężkie ciężarki, więc być może to jest taki trochę mit, że my nie mamy tych ciężkich ciężarków. One mogły gdzieś tam umknąć uwadze badaczy, ale może teraz zobaczymy, jak się tkana krośnie. Te filmy, które Państwo oglądają, to są filmy, które zostały zrobione dla takiego projektu edukacyjnego, zainicjowanego przez Heidelberg i 4 uniwersytety były zaangażowane w ten projekt. Nasz Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet Karola w Pradze. Widzą Państwo moją studentkę, panią Aleksandrę Franczek, która zechciała pomóc przy kręceniu tych filmów. No i pokazywała, demonstrowała różne umiejętności, ale też opowiadała o tym, jakie są jej odczucia związane z pracą. Jest odciągnięty drążek półniedzielnicy, przez co otwiera się przesmyk. Przesmyk to jest taka przestrzeń, przez którą przerzuca się wątek. Teraz jest cofnięty drążek półniedzielnicy. To jest tak zwany przesmyk naturalny, który powstaje siłą ciążenia. Ale dobra, idziemy dalej, bo są jeszcze jedne strasznie fajne narzędzia i to są szpule. Szpule są znane od neolitu i szpule są wszędzie, absolutnie wszędzie. One mogą być mniejsze, większe, mogą mieć bardziej wcięte talie, mogą być mniej wcięte talie. Bardzo lubię te narzędzia i jak się wydaje, szpule to jest kategoria narzędzi sama w sobie, ponieważ one są bardzo wielofunkcyjne, naprawdę można je użyć najrozmaitszych rzeczy. Wydaje się, że szpule były używane jako ciężarki tkackie, zwłaszcza te cięższe. No i wtedy one mają trochę inne parametry, czyli to, co byśmy uznali za wysokość szpulki normalnie, jakby się ją postawiło, byłoby szerokością. Tak by wisiały na krośnie, więc to byłby parametr, który by wpływał na wygląd tkaniny. Natomiast to jest średnica szpulki. I znowu, w zależności od tego, jak ta szpulka jest użyta, to jej szerokość i waga wpływałaby na siłę naprężenia nitek osnowej i gęstość splotu. Ale szpulki mogą być używane do magazynowania nitek albo do ciągnięcia nitek, bo nitka zawinięta na szpulce no, znajduje się pod kontrolą. Ona się nie splącze, łatwo ją można odwinąć, można ją odwinąć na określoną długość, więc to jest dość ważna cecha. Myśmy eksperymentalnie też używali szpulek do dowiązywania nitek osnowy właśnie do drążka półniedzielnicy, a nawet używaliśmy szpulek jako czułenek, natomiast To zdjęcie pokazuje taką rekonstrukcję techniki tkania na tabliczkach tkackich zaproponowaną przez Lise Reder-Knudsen. To jest taka badaczka zajmująca się tkactwem tabliczkowym i współpracująca z Margaritą Glebą i one były zainteresowane techniką tkania na tabliczkach potwierdzoną bardzo dobrze w Italii przedrzymskiej, czyli tu mamy do czynienia z epoką brązu. I to jest taki cały zestaw. Są tabliczki, jest tak zwany separator, który dzieli nitki zawinięte na szpulce z każdej tabliczki osobno i są tabliczki i się tworzy w ten sposób krajka. Bardzo ciekawa technika, nieużywana w tej chwili przez, nie wiem, rekonstruktorów czy hobbystów. Natomiast no, ja ją znajduję niezwykle wygodną i taką pozwalającą na pełną kontrolę tego, co jest tkane. No i taki sposób tkania jest potwierdzony poprzez znajdowanie tych poszczególnych elementów, to znaczy mamy szpulki, mamy separatory, mamy tabliczki i poprzez ikonografię, która pokazuje kobiety tkające na tabliczkach, też tą przedrzymską ikonografię, właśnie w taki sposób. Skoro mowa o kobietach i o tradycjach, to przejdźmy trochę do ludzi, od tych narzędzi i tkanin, zajmijmy się człowiekiem. I teraz, żeby lepiej zrozumieć takie rzemieślnicze aspekty produkcji, my się posługujemy etnografią, rzemiosłem tradycyjnym i archeologią eksperymentalną. To, o czym chciałam powiedzieć, to to, że te wszystkie metody służą nam jako porównania. Żadne z tych źródeł, ani etnografia, ani rzemiosło tradycyjne, ani archeologia eksperymentalna nie może nam służyć jako dowód w rozumowaniu archeologicznym, ale może służyć jako analogia. Też warto pamiętać, że czasami siła tych analogii jest naprawdę duża, ponieważ niektóre techniki przetrwały bardzo długo. Krosno ciężarkowe akurat jest takim typem krosna, które zniknęło, bo takie ślady użycia tego krosna, jakie Marta Hoffman w latach 60. dokumentowała w Skandynawii, to krosno już zanikało w tym czasie. Ona często robiła wywiady z wnuczkami tkaczek, nie z samymi tkaczkami, ale inne dwa typy takich dość prostych, dużych krosien, które mają równie długą tradycję, krosno ciężarkowe to jest mniej więcej 6 tysiąclecie przed naszą erą, a te dwa pozostałe to jest krosno ziemne, które nawet trudno powiedzieć, kiedy powstało, ale niektórzy mówią, że jest starsze niż ciężarkowe, a myślę, że do 6 tysięcy lat możemy, przed naszą erą, możemy spokojnie temu krosnu dać. A drugi typ to jest tak zwane krosno dwuwałowe, ono jest późniejsze, ono jest około 1500 roku przed naszą erą. Te dwa pozostałe typy, czyli dwuwałowe i ziemne, one są używane do dzisiaj, więc to jest bardzo długa tradycja używania tych narzędzi. Przędzenie na rzecionie też zniknęło tak naprawdę niedawno. Tak zwane krosno jarzmowe, niepotwierdzone w naszej części świata, ale świetnie potwierdzone w Ameryce Południowej, świetnie potwierdzone w Azji. Jest to też bardzo długo używane narzędzie do dzisiaj. Tu chciałam Państwu powiedzieć dwa słowa o problemie i właśnie o tej roli archeologii eksperymentalnej i tak zwanej archeologii empirycznej w badaniach nad rzemiosłem, nie tylko włókiennictwem. Dla wszystkich badaczy wielkim problemem jest to, że my jesteśmy zorientowani na akademię, czyli dużo lepiej się czujemy w wiedzy tak zwanej dyskursywnej, czyli taką, którą możemy zwerbalizować. Czyli lubimy mieć teorię, lubimy mieć wiedzę, że lubimy zrozumieć, opisać i wyjaśnić. Natomiast każde rzemiosło opiera się też na taki aspekt wiedzy ludzkiej, który nazywany jest wiedzą niedyskursywną albo wiedzą milczącą. Można też o niej myśleć jako o wiedzy ciała. Jest to rzecz niezbędna przy wykonywaniu różnych złożonych prac. Natomiast my jesteśmy trochę bezradni, bo nie bardzo wiemy, jak my ją mamy opisać. I jakie ona miała znaczenie, nie wiem, dla efektywności, jakie miała znaczenie dla tych pracowników. Jest to taka rzecz, którą jest nam bardzo trudno wniknąć. I tutaj ogromne znaczenie ma właśnie archeologia eksperymentalna, czy rzemiosło tradycyjne, albo etnografia. I coś, co my nazywamy archeologią empiryczną. Archeologia empiryczna się różni tym od archeologii eksperymentalnej, że to badacz doświadcza na sobie określonych procesów. I w przeciwieństwie do archeologii eksperymentalnej, w archeologii empirycznej nie jest tak bardzo ważne stawianie pytań badawczych, tylko właśnie doświadczenie. Przejdźmy do tych wytwórców. Co my o nich wiemy? Co my wiemy o ich umiejętnościach dla epoki brązu? Wiemy niewiele. Na szczęście pojawiają się informacje o tych osobach w piśmie linearnym B, Akurat tak się składa, że produkcja włókiennicza była bardzo ważnym tematem dla skrybów mykeńskich. W związku z tym ona w zależności od stanowiska to zajmuje nawet do 40% zachowanych tekstów. No te teksty są bardzo specyficzne, bo to są takie teksty, to są notatki, które prowadzono na bieżąco na tabliczkach glinianych, które następnie były przepisywane na inne medium, prawdopodobnie na skóry. One są bardzo skrótowe, ale coś nam mówią. Informacje dotyczące wytwórców tkanin, tych, którzy pracowali na potrzeby pałacu, dotyczą płci, wieku, pozycji społecznej. I większość z tych osób, które wymieniają tabliczki, to są osoby o bardzo niskiej pozycji społecznej. To są niewolnice, bratki, służące, ale są też zarządcy i co jest ciekawe, na Krecie, która miała chyba trochę inne tradycje niż rząd grecki, takimi zarządcami mogły być kobiety, mamy zarządczynie wymieniane z imienia. Na lądzie greckim w Pylos nie pełnią one tej funkcji. Niektórzy rzemieślnicy mają przydomek królewscy, więc wydaje się, że to albo odzwierciedla też ich poziom rzemiosła, ale też być może bezpośrednie związki z produkcją na potrzeby samego króla. Określani są też przez miejsce pochodzenia i to właśnie z pałaców Pylos na lądzie greckim mamy informacje o grupach kobiet definiowanych przez pochodzenie z Miletu, Lesbos czy Scytii na przykład, a to te na Krecie akurat, ale te z Miletu czy z Lesbos wydaje się, że to są branki albo niewolnice. I podkreślenie, że one pochodzą albo z Miletu, albo z Lesbos może wskazywać też na ich określone umiejętności. I mamy wreszcie nazwy zawodów. I teraz to, co jest bardzo ciekawe, część z tych nazw zawodów ma formę żeńską i męską, czyli wiemy, że i kobiety, i mężczyźni wykonywali te zawody. Część ma tylko formę żeńską, tylko kobiety je wykonywały, a część ma tylko formę męską. I na przykład kobiety, które wyczesywały wełnę i przątki oraz kobiety, które wykańczały tkaniny, to są zawody wyłącznie kobiece, ale byli tkacze i tkaczki, plecionkarze i plecionkarki, szwacze i szwaczki oraz robiący opaski, mężczyźni i kobiety, farbiarze i farbiarki. Natomiast typowo męskim zawodem był folusznik. Jeśli popatrzymy na liczby, bo mamy też informacje o liczbach, to główną siłą produkcyjną są kobiety, one przeważają nad mężczyznami, ale zaraz po nich są dzieci. I znowu, tak jak my mamy teraz takie etyczne wątpliwości co do pracy dzieci, to warto, żebyśmy pamiętali o tym, że to była rzeczywistość bardzo stara, że dzieci były zatrudniane. I te dzieci mają określone grupy, klasyfikowane są według określonych grup wiekowych. Też jeszcze chcę powiedzieć dwa słowa na temat samej nauki rzemiosła, bo my bardzo w archeologii w ogóle lubimy modele, ale tu się wydaje, że te modele są nam dość potrzebne. I mamy dwa takie główne modele, którymi się posługujemy. Pierwszy model zakłada istnienie wyspecjalizowanych instytucji do przekazywania wiedzy. I przez te instytucje do przekazywania wiedzy, ja nie mam na myśli szkół, chociaż wiemy też, że istniały na przykład szkoły skrybów, ale raczej mam na myśli instytucję czeladnictwa, która jest sformalizowana. Mamy mistrza, mamy czeladnika, mamy z góry przewidywalny okres czasu, w którym jakaś osoba uczy się rzemiosła. Natomiast drugi sposób uczenia się rzemiosła to jest takie przekazywanie w obrębie określonej społeczności i to jest opisywane takim konceptem communities of practice. I teraz możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami przekazywania tych umiejętności. To może być przekaz poziomy, czyli w obrębie, na przykład jedna kobieta uczy drugą kobietę nowej techniki tkackiej. I może być przekaz pionowy, czyli to jest przekaz pokolenia na pokolenie. Rzemiosło jest nauczane w rodzinie. Przy analizowaniu tych sposobów nauki rzemiosła bierzemy pod uwagę taką indywidualną manualność, niektóre osoby są bardziej manualne, inne mniej i na pewno tak samo było w przeszłości. Umiejętności nabyte, wytrwałość przy pracy, pamięć, namysł, dokładność oraz inspiracje i motywacje. No i pojawia się pytanie o te dzieci i tu jest dość ciekawe, bo wydaje się, że tabliczki z pismem linearnym B dość dobrze potwierdzają takie nasze współczesne rozumienie psychologii dziecka. Kiedy dziecko może zacząć, wszystkim mamom to mówię, sama też jestem mamą, może być wdrożone do konkretnych operacji, może być już wysłane do pracy w takim przedziale wieku między 7 a 11 lat, ale musi wtedy raczej wykonywać czynności konkretne. Natomiast operacje zadaniowe to jest od wieku 12 lat i powyżej. I teraz przy tym przekazie poziomym i pionowym, czyli w obrębie jednej społeczności, są różne metody, jak kogoś uczyć. I na pewno wszyscy znamy metodę prób i błędów. Ona jest dość taka kreatywna. Natomiast jest też taka metoda, o której się mówi, że cztery ręce na krośnie, czyli nie pozwalamy na błędy, tylko młoda osoba, która się uczy, dołącza do określonych czynności stopniowo i wykonuje je razem z osobą doświadczoną. No i teraz wracamy do pisma linearnego B i wydaje się, że mamy tam wspomniane nauczycielki. Tabliczki z pismem linearnym B czyta się dość trudno. To jest pismo, które zostało zaadaptowane do języka greckiego, to jest pismo sylabiczne, więc te słowa tak brzmią dziwnie. Bo na przykład słowo kowo to jest słowo kora, dziewczyna, więc to przejście między tym dialektem mykeńskim a pismem linearnym jest dość skomplikowane, ale na tabliczkach pojawia się forma, która mówi nam, że część z tych pracowników tekstylnych, którzy byli karmieni też przez pałace, od których oczekiwano określonego wymiaru produkcji, byli w nauce, uczyli się rzemiosła. I to mogli być zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. To jest tabliczka z Knossos, która mówi, że kobiety Rio, nie wiemy o co chodzi, pod nadzorem Ta. To jest prawdopodobnie osoba, która zarządzała warsztatem. Ida, Tada to jest skrót od Didaskala, nauczycielka. Znajdowały się trzy uczące się dziewczęta i nie wiadomo ile starszych dziewcząt, więc mamy rozdział na dwie grupy. I trzech uczących się chłopców i jeden starszy chłopiec. I te młode osoby były klasyfikowane albo jako didakare, czyli uczący się, albo dedikujo, czyli osoby, które ukończyły naukę. O tym, że kobiety odgrywały tu istotną rolę, jeśli chodzi w ogóle o rozprzestrzenianie się wiedzy włókienniczej, świadczą też badania, które podjęła Jo Cutler, świetna badaczka, niestety przedwcześnie zmarła, która obserwując narzędzia włókiennicze w basenie Morza Śródziemnego zauważyła, że ciężarki dyskoidalne, które rozprzestrzeniły się z Krety na szeroki obszar południowego basenu Morza Śródziemnego, były w miejscach tych poza Kretą, na wyspach na przykład, albo na wybrzeżach Azji Mniejszej, wykonywane z różnych rodzajów gliny. No i to ją zastanowiło, dlaczego. I tych z innego rodzaju gliny było z reguły niewiele. I ona padła na taki pomysł, który wydaje się być bardzo, bardzo prawdopodobny, a mianowicie, że jeśli tkały kobiety, jeśli one się przemieszczały, a wiemy, że się przemieszczały, bo wbrew pozorom mobilność kobiet w przeszłości była dość silna, one podróżowały jako branki, one podróżowały jako żony, one niekoniecznie musiały przedsiębrać, czy też mogły przedsiębrać podróże jako one same, bo chciały. Ale było dużo okazji, które powodowały, że one się przemieszczały, musiały wziąć ze sobą taki zestaw roboczy. Dlaczego? Dlatego, że wykonanie nowych narzędzi jest dość czasochłonne. Zanim one będą zdolne do użycia, to minąć może nawet, nie wiem, 2 tygodnie. Więc po pierwsze też, żeby mieć wzór, a po drugie, żeby też móc zacząć pracować w nowym miejscu jakby od razu. Ten schemat, który ona zauważyła, powtarza się na tak wielu stanowiskach, że archeolodzy, w tym Jo Cutler, zaczęli mu się przyglądać bliżej i zaczęli badać pochodzenie gliny tych nietypowych ciężarków, tych nielokalnych ciężarków. I to, co jest bardzo ciekawe, to to, że ta glina bardzo często pochodziła z Krety, albo pochodziła z kolejnych wysp, i mamy jakby takie przesunięcie, tak, że z jednej wyspy na drugą wyspę, gdzie później wprowadzono tą technikę. Więc w tej chwili przyjmujemy, że upowszechnienie się tych ciężarków dyskoidalnych oznacza dla wielu tych obszarów w ogóle wprowadzenie krosna ciężarkowego, czyli zupełnie nowej techniki tkania. Jo Cutler jakby zatrzymała się na tym, że przekazicielkami wiedzy były kobiety, i że być może ta popularność tych ciężarków związana jest z tym, że była moda na minoizujące ubrania czy tkaniny w stylu minojskim. ale inna badaczka, Sofia Wakirci, połączyła ten fenomen z rozwojem żeglugi. I ona zaproponowała, że być może nie chodziło wcale o stroje, tylko chodziło o produkcję żagli. I to jest też bardzo ciekawa hipoteza. Natomiast ten slajd, który pokazuje Państwu ciężarki tkackie z Akrotiri na Terze, tutaj ją mamy, ale ze środkowego okresu epoki brązu, czy tego okresu przed wybuchem wulkanu, pokazuje, że większość była robiona z lokalnej gliny, ale były też ciężarki z Krety, Jos lub Kea. I te wszystkie importowane różnią się od tych lokalnych tym, że mają dwa otwory. No i to jest zupełnie niesamowite odkrycie, a mianowicie to jest ciężarek, który nosi inskrypcję. Znowu, ciężarki znakowane pojedynczymi znakami w piśmie linearnym A, czyli tym poprzedzającym linearne B, są znane. Ale ponieważ to jest pismo sylabiczne, to badacze uważają, że jak jest tylko jeden znak, to tu nie jest inskrypcja, to nie jest napis, bo to jest za mało. Jedna sylaba nie może być słowem. Czy tak jest naprawdę, rzecz jest dyskusyjna. Natomiast ten ciężarek ma trzy znaki. No i ten ciężarek otwiera szerokie pytanie o piśmienność kobiet w epoce brązu. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. Jeśli chcieliby się Państwo dowiedzieć czegoś więcej...
O bombą zakończyć dopiero. Tak jeszcze nie było.
No, to zapraszam na stronę projektu Tekstylia i Pieczęcie. Ale tu będzie tylko o produkcji włókienniczej w Grecji i o związku między pieczęciami i praktykami stemplowania w szczególności. Natomiast drugi projekt, który mam zaszczyt kierować, to jest projekt w ramach takiego programu Unii Europejskiej, który się nazywa Horyzont Europa i realizowany jest w ramach akcji COST, która ma taki skrót EuroWeb, Europe Through Textiles. I to jest bardzo ambitny projekt, bo my w tym projekcie chcemy przypisać całą historię Europy tak, żeby produkcja włókiennicza była w tej historii Europy odpowiednio widoczna. Dzieje się mnóstwo w tym projekcie, biorą w nim udział aż 32 kraje i około 400 osób, więc wydarzeń jest cała masa. Bardzo dużo tych wydarzeń jest dostępnych online. Mamy też kanał YouTube, gdzie streamujemy część z wydarzeń, więc sam też zachęcam serdecznie do odwiedzenia tej strony i dziękuję.
Jeszcze o tym przypomnimy na sam koniec, ale jak najbardziej wspaniale, że zostało to już powiedziane, gdyby nam na wszelki wypadek się zapomniało. Bardzo dziękuję za ten ogrom wiedzy i mamy szereg pytań. Wiem, że ktoś tam na samym początku pisał, pamiętajcie, że jest mecz, spokojnie. Kto chce iść na mecz, ja nawet nie wiem, kto gra z kim i tak zasadniczo nie orientuję się, ale kto musiał lecieć na mecz, bo chyba właśnie teraz się jakoś zaczyna, no to sobie obejrzy już na YouTubie zapis. Wszystkie pytania, które zostały zadane, zapisywałem sobie. Jeśli pojawiły się wam jakieś pytania, drodzy widzowie, w trakcie, no to jak najbardziej teraz jest moment, żebyście je zadawali. Powiem tylko tak, pani Agnieszka napisała dokładnie właśnie to, co się śmiałem, zostawiać nas z takim suspensem, znęcanie się normalnie. A pani Anna pisze, że napisała od razu gdzieś tam, że bardzo ciekawy wykład, wielu rzeczy nie znała, chociaż jest w temacie. Bardzo dziękuję.
I ja
w temacie
dziękuję.
Są też inne osoby. Pani Małgorzata pisze, że stały widz, że tabliczki mam, wełnę mam, zabieram się do tego od 3 lat.
O matko.
Pani Anna z kolei oraz Karolina piszą również stałe widzki, że zajmują się tkaniem krajek tabliczkowych i taką właśnie techniką tkają.
Czyli tkają panie z tym obciążeniem ze szpulkami, bo to bardzo ciekawe, jeśli tak.
Chyba tak, w pozycji pionowej właśnie pani Karolina dopisała.
A to świetnie, to bardzo się cieszę.
Z tego co kojarzę, to one właśnie są rekonstruktorkami. A pierwsze pytania w ogóle z jakiegoś powodu, jeszcze zanim cokolwiek rozpoczęliśmy, pani Magdalena się pytała, jak trzeba przerobić pokrzywę na potrzeby włókiennicze, a pan Arkadiusz, czy pokrzywa mogła dostarczyć jakieś barwy?
Dobrze. Pokrzywa sama w sobie ma barwę. Odpowiem najpierw na to pytanie, bo ono jest dużo prostsze. Ponieważ włókno z pokrzywy ma taki bardzo ładny biały kolor. Ono jest atrakcyjne samo w sobie. Natomiast nie słyszałam, żeby pokrzywa była używana do barwienia tkanin, ale nie wykluczam, że jest to możliwe, bo właściwie jest niezliczona liczba roślin, które można było używać jako barwników. Natomiast jeśli chodzi o samo przetwarzanie pokrzywy, to jest możliwe wykorzystanie nawet suchej łodygi pokrzywy. Ona nie wymaga jakiegoś tam większego przetworzenia, ale oczywiście takie włókno będzie miało te zdrewniałe części, ono nie będzie idealne. Natomiast generalnie przyjmuje się, że pokrzywa była przetwarzana w podobny sposób jak len, czyli że była najpierw moczona i w wyniku moczenia dochodziło do biodegradacji łodygi i później łamano te części, właśnie już odchodzące te części zdrewniałe i wyczesywano pozostałe już czyste włókna i z nich korzystano. Pokrzywa jest bardzo interesującym surowcem. Są różne gatunki pokrzywy, ale tu mówiąc o pokrzywie, to myślimy o tej pokrzywie parzącej, bo jest też taki gatunek pokrzywy, który się nazywa ramia i on występuje w Egipcie, występuje w Azji i to jest bardzo wysokiej jakości źródło, ono było używane. No to było luksusowe, wyroby z rami są wyrobami luksusowymi, ono jest bardzo delikatne, błyszczące, może nawet trochę podobne do jedwabiu, ale jak się skupiamy na tej pokrzywie parzącej, urtica dioica, no to ją się uzyskiwało przez, no, najlepsze włókno można było uzyskać przez moczenie. I są takie eksperymenty podejmowane przez różne osoby w pozyskiwaniu włókien pokrzywy, ona tylko ma, taki jest problem z pokrzywą, że ona się nie bardzo daje hodować. Znaczy ona jest wszędzie, ale jakby tak ją zaprząc.
Nie tam, gdzie chcemy.
Jasne. Tak, to niekoniecznie. I to może być ciekawostka, o ile wiem, to były takie próby udomowienia pokrzywy podejmowane przez Niemców w czasie I i II wojny światowej, a to wynikało z ograniczenia w dostępie bawełny, która była dużo lepsza niż pokrzywa. I podobno w mundury Wehrmachtu były w momentach kryzysu w czasie II wojny światowej robione z pokrzywy. To nie jest sprawdzona informacja, ale usłyszałam ją od pana, który wiele lat zajmował się włókiennictwem. On powiedział, że pamięta takie fabryki z dzieciństwa, więc może tak było.
Może ktoś tutaj będzie w stanie potwierdzić, kto nas ogląda, może właśnie tutaj na Facebooku, może w komentarzach na YouTubie. Pani Agnieszka zastanawia się, jaką techniką uzyskać wzór z fresku, ten niebieski w rąbach.
Wydaje mi się, że najprościej byłoby albo zastosować splot skośny, ale jeżeli chcemy się trzymać tego, co wiemy, to proponuję albo dodatkowy wątek, albo osnowę, albo wysnuwanie.
Jak kiwam głową, nie mam najmniejszego pojęcia, o czym mowa, ale domyślam się, że ta osoba będzie wiedziała, mam nadzieję. Super, bardzo dziękuję. Pani Karolina jeszcze też się zastanawiała, czy można gdzieś znaleźć wzór krajki z Chani, tak? Dobrze wypowiedział?
Chani. Aha. Można znaleźć jej rekonstrukcję, a ja o tym nie powiedziałam, natomiast to jest niebywale ciekawy zabytek, dlatego że to, co się zachowało, to jest 5 na 5 mm. Czyli właściwie widzieli Państwo ten fragment w ogromnym powiększeniu. A to, co jest ciekawego w tej krajce, to jest to, że ona jest zrobiona z trzech surowców. Ona jest zrobiona z wełny i to najprawdopodobniej koziej, z lnu i z pokrzywy. I jak się wydaje, dobór tych surowców miał znaczenie kolorystyczne. To znaczy ta kozia wełna była czarna, pokrzywa była biała, len był szarawy albo złocisty. I jeżeli pani do mnie napisze, to ja znajdę taką rekonstrukcję i prześlę. To była próba rekonstrukcji tego fragmentu.
No to pani Karolino, na pewno pani znajdzie maila na stronie uniwersyteckiej. No. Tutaj od razu czytam, bo właśnie o tej osobie myślałem, zapraszając panią tutaj. Pani Ewa tutaj od razu napisała, że miło było panią usłyszeć w kontekście po przeczytaniu artykułów na ten temat autorstwa, domyślam się. Miałem właśnie nadzieję, że ona nas też dzisiaj będzie oglądać. Jeszcze dwie panie, które razem z nami na Smażu, spotkanie miłośników archeologii żywej, właśnie mnie męczyły, żeby takie spotkanie o tkactwie, włókiennictwie i tkaninach było. No to drogie panie, właśnie specjalnie dla was, niech będzie na kolejnych spotkaniach, jak się nam uda spotkać, to może kolejni będą zarzucać mnie tematami pewnie. Pana Andrzej, żeby nie było, że tylko same panie nas oglądają, jak ze stemplowaniem wzorów? Czy coś może na ten temat wiadomo?
Świetne pytanie. A i owszem, coś wiadomo. Stemplowanie wzorów to jest bardzo stara technika i nie możemy jej wykluczyć. Nie mamy co prawda żadnych świadectw dla epoki brązu, że ta technika była używana, ale z neolitu, z obszaru Grecji, mamy takie duże stemple. Te stemple nazywają się fachowo w literaturze pintaderas. One występują też nie tylko w Grecji, one są znane z Anatolii, jest szerszy kontekst występowania takich stempli. I niektórzy badacze uważają, że to są stemple do stemplowania tkanin albo skóry, no bo skóra też mogła być zdobiona stemplem. ale inni badacze uważają, że to są stemple do stemplowania chleba. Natomiast jest dyskutowana ta kwestia i jak najbardziej było możliwe stemplowanie wzorów, więc tak, nie tymi pieczęciami, którymi ja się zajmuję, ja nie pokazałam tych pieczęci, ale to są bardzo małe wyroby, one są z kamieni półszlachetnych, one wyglądają bardziej jak biżuteria. Mhm. One mogły być zresztą oprawiane w pierścienie, mogły być noszone jako talizmany na bransoletkach, mogły mieć na przykład tylko 2 albo 1,5 centymetra, więc to jakby niemożliwe jest stemplowanie wzoru z czegoś takiego i wiemy o ich użyciu sfragistycznym, bo mamy te plomby. Sfragistyczne to znaczy właśnie w praktykach stemplowania, ale to jest świetne pytanie i to jest rzecz, na którą nie mamy jasnej odpowiedzi.
Pani Teresa zastanawia się, skąd wiadomo, jak wyglądało takie krosno? Zachowały się jakieś relikty, czy tylko źródła ikonograficzne?
Zachowały się źródła ikonograficzne i w niektórych miejscach, ale akurat nie za bardzo z mojego obszaru, zachowały się takie krosna in situ. I teraz jak one są in situ, czyli w miejscu, w którym były ustawione, to mogły się zachować dwie rzeczy. Mogły się zachować rzędy ciężarków, które by nam mówiły o tym, jaka była szerokość tkaniny i w pewnym sensie, jaka była szerokość takiego krosna. I mogły się zachować na przykład fragmenty zwęglonego krosna. No to wtedy też wiemy, jaką to krosno miało szerokość. I w zależności od tego, gdzie znajdowane są te fragmenty, czy one są przy ścianie, czy są na przykład po środku pomieszczenia, możemy wnioskować, czy to było krosno wolno stojące, czy to było krosno opierane o ścianę. Mamy ikonografię. Najstarszym przedstawieniem jest moim zdaniem to przedstawienie, które jest w logo mojego projektu, czyli to na tej pieczęci, no ale ono nam niewiele mówi o budowie, tak tylko pokazuje ciężarki. Natomiast w tej części ikonograficznej ja badałam taki szereg przedstawień, które pokazują drążki z przywiązanymi ciężarkami. Więc to też nie mówi nam za dużo o tym, jak takie krosno wyglądało, ale trochę bardziej nam mówi, jak koncepcja techniczna funkcjonowania takiego krosna przekładała się na wyobrażenia czy motywy, jak była wizualizowana w sztuce. I potem ze schyłku epoki bronzu mamy trochę więcej źródeł, jest więcej przedstawień takiego krosna, więc no generalnie mamy pewną wiedzę o tym, jak ono mogło wyglądać.
Tutaj takiej sytuacji jeszcze nie miałem. Z profilu wspomnianego pana Andrzeja, który ratuje męskie zainteresowanie, właśnie ktoś napisał: niestety dziś stąd tylko Justyna ogląda, więc nadal tylko kobiety. Ale to już myślę, że na pewno będzie on, bo to pan Mariusz z Zimnej Wody, który od niedawna do nas dołączył i zapamiętałem go z racji miejscowości. Dosyć specyficznej, pyta się, czy krosna były tanie, czy drogie i powszechne?
Też dobre pytanie. Czy były tanie, czy drogie? Nie wiem. Czy były powszechne? Wydaje się, że były dość powszechne, bo ciężarków epoki bronzu, zwłaszcza z Krety, znajdujemy dużo, ale mamy też takie obszary, gdzie tych ciężarków nie ma, albo takie obszary, gdzie widać ewidentnie, że było jakieś zróżnicowanie technologiczne. I tu dobrym przykładem będzie Akrotiri, skąd są tysiące ciężarków tkackich, no co by mówiło o masowej produkcji. Ja tu nie przesadzam mówiąc tysiące, tylko tysiące to tysiące, po prostu one są w tysiącach. To mamy domy, w których są ciężarki i mamy domy, w których nie ma ciężarków. Trudno sobie wyobrazić, żeby taka produkcja na potrzeby domu nie istniała, więc toczy się raczej dyskusja o tym, czy nie używano innego typu krosna w tych pozostałych domach. Natomiast jeśli chodzi o samą konstrukcję krosna i to, czy ono rzeczywiście musiało być w każdym domu, samo krosno, możliwe było na przykład, to wiemy z etnografii, organizowanie takich wspólnych miejsc do tkania, że był jeden budynek, w którym stało krosno i ono służyło na potrzeby całej społeczności. Jeżeli miałabym sądzić po tym doświadczeniu budowania tych dwóch krosien, które mam, to nie wydaje mi się, żeby to było bardzo skomplikowane, żeby takie krosno zbudować, ani żeby to było czasochłonne, więc no, nie umiem powiedzieć, czy one były jakoś szczególnie wartościowe, ale pytanie jest ciekawe.
No, jeśli były proste w budowie, no to raczej nie powinniśmy się spodziewać, szczególnie jeśli, tak jak pani mówi, były aż tak powszechne. Tutaj to też trochę dobija do jego drugiego pytania. No on tutaj pisze kobiety, ale to jeszcze było przed tym, zanim się dowiedzieliśmy, że i panowie się różnymi częściami, tam specjalizacjami zajmowali. Ale czy zajmowali się tym zarobkowo, czy tylko na potrzeby swoich rodzin?
Też fajne pytanie. Generalnie zakładamy. Co prawda dla Egei nie możemy tego w klarowny sposób potwierdzić, ale generalnie jest taki schemat obserwowany w bardzo wielu społecznościach, że udział mężczyzn w produkcji włókienniczej rośnie wraz z jej specjalizacją. To bardzo dobrze ilustruje Egipt. W Egipcie faraońskim to kobiety się zajmowały produkcją włókienniczą, ale w momencie, kiedy przyjęto tam nowy typ krosna, właśnie to krosno dwuwałowe, to krosno stojące, pionowe, to nagle się pojawiają w ikonografii mężczyźni. Natomiast ci mężczyźni, z których znamy z tabliczek i ci, którzy są takimi, no właśnie ci szwacze, kacze, wyplatacze, to nie są, oni nie występują w takiej samej proporcji jak kobiety. To są formy męskie tych zawodów, ale one są dość rzadkie. W przypadku tkaczy też się wydaje, że oni czasami mogli mieć trochę inny status niż te kobiety tkające, ale gro mężczyzn związanych z produkcją włókienniczą to są ludzie, są mężczyźni związani z pozyskiwaniem wełny, nie wyczesywaniem, pozyskiwaniem, więc oni ich jakby włączamy w ten łańcuch operacyjny, ale to są pasterze, którzy dostarczają takiej i takiej liczby kilogramów wełny do pałacu, bo to też było określone, ile tych kilogramów muszą dostarczyć. Więc właściwie ten obraz taki, że ta produkcja włókiennicza była głównie w rękach kobiet i dzieci obojga płci, nie do końca zaprzeczają temu tabliczki. Ci mężczyźni na tabliczkach, którzy mają widniki żeńskich zawodów, nie są liczni.
Super. Pani Ewa, gdzieś tutaj ją przed chwilą wspominałem, zastanawia się, czy wymiary krosna warunkowały rozmiar odzieży X, tak. S, XL.
Znaczy, tak i nie. To znaczy na krośnie można utkać mniejszą tkaninę niż rozmiar krosna, ale nie można utkać...
Nie można większej.
To znaczy przy krośnie ciężarkowym długość tkaniny może być znacznie większa niż wysokość krosna. Bo nitki osnowy mogą być dłuższe, zwinięte i w miarę rozwoju pracy ta już utkana część tkaniny może być nawijana, właśnie stąd nazwa nawój, na tą górną belkę krosna. Ta osnowa przedłużana, więc tkanina może być dłuższa niż rozmiar krosna, ale nie może być szersza niż rozmiar krosna i może być oczywiście węższa niż rozmiar krosna.
Szerokość ile mogła wynosić?
Około 60 cm wierzymy.
No to tylko dopowiem, że właśnie taką szerokość podała pani Agnieszka w komentarzach, napisała, szerokość tkaniny zapewne wynosiła 30 do 60 cm. Polecam obejrzeć materiał Igora o Słowianach dotyczący konstrukcji odzieży. Właśnie chodzi oczywiście o kolegę Igora Gurewicza, więc pozdrawiamy zarówno wszystkich, którzy piszą i odpowiedzi, i pytania, bo tak jak najbardziej zachęcamy do tego.
Jeżeli by sądzić po rozstawie dołów posłupowych, to te egejskie, no bo tu jednak jest trochę inna sytuacja, to miały od 60 do 90 cm krosna.
I tak. I już końcowe pytania. Pan Piotr tylko się tutaj burzy, że wcale nie tylko same panie są. Bardzo się cieszę, panie Piotrze, że nie jestem osamotniony w tym temacie. Pani Magdalena pyta się, dwa pytania ma, jedno o studia. Czy dużo osób studiuje archeologię włókienniczą i czy są to też mężczyźni?
Dobrze. Archeologia włókiennictwa w tej chwili na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego jest już w programie takim stałym studiów, więc to jest sytuacja poza wyborem, tak? Bo mamy tam takie zajęcia wprowadzające dla studentów zaczynających studia na pierwszym roku, zatytułowane laboratoria, i studenci mają takie zajęcia laboratoryjne poświęcone tekstyliom i skórom. Natomiast ja od 2011 roku prowadzę zajęcia hands-on, czyli takie właśnie z elementami archeologii eksperymentalnej. I na pierwszych zajęciach były same dziewczyny. Natomiast wraz z upływem czasu zbalansowała się ta równowaga genderowa, jest prawie że osiągnięta, no może nie jest osiągnięta, ale jest znacznie więcej studentów uczestniczących w takich zajęciach. Natomiast do tych rozważań państwa genderowych dodam, że my mamy tego świadomość, że nie tylko produkcja włókiennicza była sfeminizowana, ale również badania nad włókiennictwem są sfeminizowane. I na stronie EuroWeb znajdą Państwo taki raport. Myśmy zrobili ankietę, na którą odpowiedziało prawie 100 uczestników, z której chcieliśmy zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, co sprawia, że kobiety się zajmują włókiennictwem. No i wstępne wyniki tej ankiety są dostępne, opublikowane na stronie, w repozytorium, więc jeśli by Państwa interesowały, to zapraszam.
No to z pewnością, na pewno to zobaczę. Pani Ewa jeszcze tutaj dorzuca, Który archeolog jako pierwszy poruszy ten temat w Polsce?
Profesor Jerzy Majk. Oczywiście. To jest nestor archeologii włókiennictwa w Polsce. Profesor Jerzy Majk jest związany z Polską Akademią Nauk i takim ośrodkiem badań nad dawnymi technologiami w Łodzi.
Super. Bardzo dziękuję. Tutaj jeszcze informacje na temat tego, że takie rzeczy z pokrzywy pięknie przerabia Aleksandra Olszewka. O. Olszewska, pracownia rzemiosł dawnych, i właśnie tutaj to nam wspomnieli fastozercy, profil, który nas stale ogląda wszystkie odcinki, a z kolei sama pracownia rzemiosł dawnych też się odezwała, więc piszą: super temat, mój konik, co roku prowadzą warsztaty dzika przędza, włókna z dziko rosnących roślin włóknistych,
o,
a wyniki
badania,
doświadczenia www.polskapokrzywa.pl.
Świetnie, to ja z chęcią zobaczę te wyniki.
I ostatnie, to już prywatne, pani Magdalena, zaraz na początku gdzieś tam też pisała: skąd u pani cierpliwość do tych dochodzeń odlotowych, bo przyznam, że ja wysiadam przy rozsupływaniu sznurowadeł zaciśniętych lub poplątanych łańcuszków.
I to mogę zrozumieć, bo takie czynności jak rozsupływanie sznurowadeł są frustrujące. No, jest ciekawe, prawda, czym się zajmuję, rozumiem, że dla państwa, więc skąd entuzjazm i chęć zgłębiania? No właśnie dlatego, że temat mi się wydaje bardzo ciekawy. Tu też mogę się podzielić takim osobistym doświadczeniem związanym z produkcją włókienniczą, bo no ja nie jestem jakąś utalentowaną rzemieślniczką, ale potrafię prząść, potrafię tkać, potrafię osnować krosno. I jak snowałam krosno ciężarkowe na taki wzór właśnie z plot skośny, z takimi rąbami i krzyżykiem po środku, i projektowałam rozpisanie tego wzoru, jak to zrobić, żeby ten wzór mi wyszedł, to miałam wrażenie, używałam do tego w ogóle Excela, tak, bo nie byłam w stanie sobie przestrzennie tego inaczej wyobrazić, to miałam wrażenie, że pracują mi części mózgu, których nigdy nie używałam wcześniej w swoim życiu, właśnie odpowiedzialne za bardzo złożone myślenie przestrzenne. Po czym jak zaczęłam tkać, to się okazało, że do tego splotu wybiera się z kolejnych warstw osnowy nitki w bardzo precyzyjnym rytmie, czyli ten cały Excel i ta cała praca intelektualna sprowadziła się do tego, że z ostatniego rzędu biorę trzy, opuszczam dwie, biorę trzy, opuszczam dwie i tak dalej, tak? I myślę, że to było bardzo pouczające doświadczenie, które pokazało mi osobiście, jak dużego wysiłku wymaga od nas próba zrozumienia dawnego rzemiosła i dawnych umiejętności.
Zdecydowanie, jak najbardziej. Pani Wiesława jeszcze się pyta, czy coś będzie na temat archeologii dywanów. Już nie w tym odcinku, niestety.
Tym się nie zajmuję, ale to jest bardzo ciekawy temat.
Jakiegoś polskiego specjalistę mamy?
Od dywanów? Musiałabym pomyśleć, nie wiem.
To pomyślimy już w dwójkę po tym, jak skończymy naszą transmisję. To jest właśnie ten moment na podziękowania, pozdrowienia, plany na przyszłość. Ekran dla pani.
Dziękuję bardzo. No to teraźniejszość państwo znają. Projekt Texas and Seals zakończony. Projekt EuroWeb w trakcie. Jego zakończenie jest planowane w roku 2024. Przyszłość będzie związana z Textiles and Seals. Na pewno chciałabym zbadać wszystkie, ile by tam ich nie było, odciśnięte tekstylia z podów glinianych w Korpusie Pieczęci Minojsko-Mekeńskich w Heidelbergu, i to jest jeden pomysł. A drugi pomysł, jaki mam na przyszłość, to jest dużo poważniejsze podejście do fenomenu znakowania narzędzi włókienniczych, bo to jest też taka sprawa, która mi się szalenie ciekawa.
Super, super. Bardzo dziękuję. Drodzy widzowie, trzy słowa ode mnie, tak prezentuje się aktualny numer Archeologii Żywej. Jeśli jeszcze go nie macie, to zapraszam do zakupu. Od godziny 24 rozpocząć się powinna nasza promocja na Black Friday, jeśli jeszcze nie prenumerujecie, na cały Black Weekend tak naprawdę, jeśli jeszcze nie prenumerujecie naszej Archeologii Żywej, to jest ten moment. Podziękowania dla wszystkich osób i profili, które gdzieś udostępniły informacje na naszego dzisiejszego spotkania. Na pewno widziałem, że Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, który współorganizował nasze dzisiejsze spotkanie, oraz Studenckie Koło Naukowe Mare Nostrum o Grecji. Tam jeszcze był dodatek jakiś w drugiej części tej nazwy. Na pewno spotykamy się 1 grudnia, czyli w przyszłym tygodniu. Nie odbiegamy daleko od tematu, bo tak naprawdę będzie o wczesnośredniowiecznych kobiecych strojach i ozdobach, więc czasowo troszkę inaczej, ale trochę strojów, przynajmniej tym razem większych niż 5-milimetrowe krajki. Zobaczycie. Podziękowania oczywiście dla wszystkich prenumeratorów, którzy dołączyli od ostatniego spotkania, czyli panie Elżbieta, Agnieszka, Monika, Sylwia oraz panowie Wojciech, Konrad, Przemysław, Maciej. Już naprawdę miałem nadzieję, że tym razem będzie więcej pań. Zawsze jest trochę więcej panów, bo jeszcze czytam prenumeratorów od miesięcznika Odkrywcy, ale znowu się nie udało niestety. Może następnym razem. No i pani Magdalena, gdzieś tam widziałem w komentarzach, pisała, że o 22:00, jeśli jeszcze ktoś nie widział, to na TVP Historia po raz kolejny będziecie mogli zobaczyć Tajemnice Początków Polski, najnowszy film reżyserii pana Zdzisława Cozaca. Jest on też na TVP VOD, ale jeśli ktoś ma większy telewizor i woli w telewizji sobie oglądać, no to jak najbardziej zapraszam. Miałem okazję zobaczyć premierowy pokaz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Naukowcy, którzy tam byli, specjaliści od wczesnego średniowiecza, mieli różne zdanie na ten temat. Mi bardzo się podobało, było to bardzo fajnie nakręcone w taki przyjemny dla laików sposób, więc zachęcam wszystkich. I to tyle z najważniejszych rzeczy, które sobie jak zwykle zapisałem. Bardzo jeszcze raz dziękuję, że się nam w końcu udało. Trochę męczyłem o to spotkanie, ale mam nadzieję, że się spodobało.
I ja bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość podzielenia się z Państwem tym celem.
Super. To w takim razie, drodzy widzowie, do usłyszenia. Trzymajcie się zdrowi.
Do widzenia.